Tu Ekspres Czytelniczy IPN. Będziemy rozmawiać o książkach i historii. Naszymi gośćmi będą badacze IPN, świadkowie historii, pracownicy miejsc pamięci narodowej. Zapraszam, Maciej Fox. Dzień dobry. Co mówili aktorzy o rozmowach z funkcjonariuszami SB? Którzy z aktorów współpracowali z bezpieką? Dlaczego Piotr Furączewski nie dał się zwerbować? O tym m.in. porozmawiam z naszym gościem, a jest nim dzisiaj dr Filip Gańczek z Wydziału Analiz i Opracowań Biura Rzecznika Prasowego IPN, redaktor wspólnie z doktorem habilitowanym Sebastianem Ligarskim książki Filmowcy w rzeczywistości politycznej Polski Ludowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Co było dotychczas pomijane lub niedostatecznie uwzględnione w badaniach nad kinematografią i środowiskiem filmowym Polski Ludowej? Czyli dlaczego warto przeczytać książkę pod waszą redakcją?
Dziękuję za zaproszenie do studia. Rzeczywiście uznaliśmy, że są w tych badaniach nad szeroko pojętym środowiskiem filmowym tematy, które dotychczas nie zostały dostatecznie naświetlone. No, środowisko filmowe wzbudza od lat zainteresowanie nie tylko ludzi nauki. Powstają rozmaite książki o ludziach filmu, także pióra autorów polskich. Ale najczęściej podejmowane są w tych książkach wątki obyczajowe albo po prostu analizowana jest twórczość, konkretne dzieła filmowe. Niedostatecznie zbadane są sprawy ze styku przemysłu filmowego czy życia środowiska filmowego i polityki wciąż. My przyjrzeliśmy się temu okresowi Polski Ludowej, a więc kinu polskiemu powojennemu od właściwie pierwszych lat po II wojnie światowej aż do transformacji ustrojowej. Tutaj w tomie znalazły się teksty, 18 tekstów bardzo różnych autorów, zarówno historyków, filmoznawców, jak i przedstawicieli innych dyscyplin naukowych. Tematyka też jest szeroka, ale generalnie w tle jest zawsze polityka, czasami urząd czy służba bezpieczeństwa. To może być cenzura, mogą być działania propagandowe władz z wykorzystaniem ludzi filmu. To mogą być przypadki inwigilacji środowiska filmowego przez UB czy SB, ale też przypadki chociażby werbunków. I zapraszam bardzo do lektury. Myślę, że każdy zainteresowany filmem, nie tylko naukowcy, znajdzie tutaj coś dla siebie.
Przejdźmy do tytułu książki w takim razie, bo wspominacie w nim o filmowcach. Kogo macie na myśli, oprócz aktorów i reżyserów?
W takim rozumieniu najszerszym przemysł filmowy oczywiście obejmuje nie tylko właśnie reżyserów, scenarzystów czy aktorów, ale też ludzi, którzy na co dzień nie przykuwają uwagi mediów, zajmują się chociażby obsługą techniczną planu filmowego albo pracą gdzieś w administracji, w zespołach filmowych na przykład. Oczywiście myślę, że jeśli weźmiemy pod uwagę te nasze teksty z tomu, to rzeczywiście aktorom, reżyserom poświęcamy bardzo dużo uwagi, ale pojawiają się tam również chociażby producenci filmowi czy na przykład operatorzy filmowi.
Zainteresowały mnie filmy rozliczeniowe z systemem.
Pierwszy tekst w naszym tomie to jest artykuł pani profesor Doroty Skotarczak z Poznania, próby rozliczeń z minionymi etapami w kinie PRL. Chodzi o to, że z reguły po zmianie ekipy rządzącej w Polsce Ludowej kino w jakiś sposób rozliczało się z tym minionym etapem politycznym, chociażby po nastaniu Władysława Gomułki w 1956 roku pozwolono sobie na rozliczenia z tą epoką błędów i wypaczeń, czyli z okresem stalinizmu. Takie rozliczenia, rzecz jasna, w warunkach politycznych Polski Ludowej nie mogły iść zbyt głęboko, nie mogły podważać fundamentów ustrojowych, czy chociażby sojuszu ze Związkiem Sowieckim, ale mogli filmowcy w pewnych okresach nieco mocniej niż w innych pozwolić sobie na krytykę tego, co już było, tej ekipy, która odeszła, także nawet słynny film Człowiek z marmuru Andrzeja Wajdy jest pewnego rodzaju też rozrachunkiem z czasami stalinizmu, chociaż powstał już znacznie później, już nie za Gomułki, tylko za czasów Edwarda Gierka.
Zaciekawił mnie tekst Patrycji Ressel o kolaboracji pod okupacją niemiecką jako motywie w kinematografii Polski Ludowej. Jak możesz go skomentować?
Tak, to prawda, że już w zasadzie od pierwszych filmów, które trafiły do kin w tej powojennej Polsce, filmów takich jak chociażby Zakazane piosenki Leonarda Buczkowskiego, podejmowane były przez filmowców tematy związane z II wojną światową i wśród antybohaterów tych filmów znajdziemy nie tylko Niemców, okupantów, ale również osoby kolaborujące z okupantem, na przykład agentów Gestapo, na przykład szmalcowników, na przykład kobiety utrzymujące związki intymne z Niemcami, albo aktorów grających w tak zwanych teatrach jawnych, dopuszczonych przez okupanta, mimo że Związek Artystów Scen Polskich w czasie okupacji nawoływał do tego, aby tego rodzaju teatry, ale też przedsięwzięcia filmowe realizowane przez Niemców bojkotować.
Niektóre filmy wywołały oddźwięk także w światowej opinii publicznej. Wiązały się z tym także incydenty polityczne. Jakie?
O tym pisze w swoim tekście szczegółowo profesor Joanna Szczutkowska z Bydgoszczy. Jej tekst nosi tytuł Kino polskie w stosunkach międzynarodowych w pierwszych latach powojennych. Są to przede wszystkim lata 1948-1950. Już właśnie te pierwsze filmy, takie jak chociażby Ulica Graniczna Aleksandra Forda, czy Ostatni etap Jakubowskiej, wzbudziły zainteresowanie nie tylko w Polsce, ale też za granicą i były dość intensywnie promowane z wykorzystaniem placówek dyplomatycznych. Koordynowało to Ministerstwo Spraw Zagranicznych dzięki swoim ambasadom i konsulatom. Często z powodzeniem udawało się dotrzeć do zagranicznych dziennikarzy i w ten sposób na pokazach, na festiwalach te filmy zaistniały i również w prasie zagranicznej, a więc i w świadomości nawet zachodniego odbiorcy.
Których aktorów, reżyserów, twórców możesz zaliczyć do bliskich systemowi? Co możemy powiedzieć na przykład o filmach Bohdana Poręby?
Rzeczywiście była grupa twórców, którzy uchodzili za bliskich władzom. Niekiedy właśnie wprost byli oni członkami Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Chętnie zabierali głos w obronie polityki partii. Nawet w takich momentach dramatycznych jak wprowadzenie w Polsce stanu wojennego. Z kolei troszkę byli oni z czasem, zwłaszcza już od momentu, kiedy powstała w Polsce zorganizowana opozycja, a później również Solidarność i kiedy duża część środowiska filmowego poparła właśnie opozycję, Solidarność, to ci twórcy uchodzący za partyjnych byli nieco izolowani w tym środowisku filmowym. Oczywiście cieszyli się zaufaniem władz, ale niekoniecznie swoich kolegów, koleżanek ze środowiska filmowego. Jednak niektóre teksty w naszym tomie pokazują, że rzeczywistość była niekiedy bardziej złożona i na przykład po latach, po otwarciu archiwów dawnego MSW PRL okazało się, że niekiedy ze Służbą Bezpieczeństwa, czy wcześniej Urzędem Bezpieczeństwa współpracowali twórcy, aktorzy czy reżyserzy, którzy wcale nie byli zaliczani do tych partyjnych, a więc te podziały były mniej oczywiste w rzeczywistości niż na pierwszy rzut oka mogłoby się to wydawać. Nie tylko należy patrzeć na legitymację partyjną.
To a propos MSW. Odrębny artykuł Radosława Pobożego zamieszczony w książce dotyczy kinematografii resortowej MSW, czyli zespołu realizatorów filmowych Sektor, Co wiemy o jego twórcach, na przykład reżyserze Jerzym Obłamskim?
Tak, Obłamski to jest akurat ciekawy przypadek, bo on otarł się o rzeczywiście duże nazwiska w polskim kinie, między innymi jako asystent Andrzeja Wajdy przy filmie Krajobraz po bitwie i również samodzielnie pracując w zespole X Andrzeja Wajdy zrealizował kilka filmów, może dzisiaj nieco zapomnianych. Wystąpił też w paru filmach jako aktor. Ostatecznie jednak związał się z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, właśnie z zespołem Sektor, który był takim specyficznym zespołem filmowym wewnątrzresortowym. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych też szukało ludzi z wykształceniem filmowym, uzdolnionych filmowo, a jednocześnie bardzo lojalnych wobec władzy. Kilku takich ludzi udało się MSW pozyskać. Byli oni później w ramach tego zespołu Sektor wykorzystywani do przyprodukcji filmów niekiedy dokumentalnych, niekiedy nawet fabularyzowanych, które powstawały głównie na użytek własny resortu, jako filmy takie instruktażowe, niekiedy propagandowe, przy okazji różnego rodzaju szkoleń dla funkcjonariuszy.
Polecamy Państwu te filmy, one są dostępne z komentarzami historyków na kanale IPN TV w cyklu z Filmoteki Bezpieki, między innymi Beatrice, poznałem go w Los Angeles i inne. Porozmawiamy teraz o wspomnianej przez ciebie esbecji. Zanim możliwy był dostęp do akt bezpieki, aktorzy sami wspominali o wizytach panów z SB. Co możesz o tym powiedzieć?
Rzeczywiście już na początku lat 90., kiedy akta wytworzone przez urząd, a później Służbę Bezpieczeństwa były jeszcze niedostępne dla naukowców czy dla dziennikarzy, niektórzy ludzie kina sami zabrali głos, wspominając o próbach chociażby nagabywania ich przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, między innymi aktor Daniel Olbrychski w takiej autobiograficznej książce Anioły wokół głowy wspominał o tym, że w latach 70. nachodzili go esbecy po tym, jak podpisał jeden z listów protestacyjnych firmowanych przez opozycję polityczną. Również w takiej książce przygotowanej przez kilkoro autorów filmówka, powieść o łódzkiej szkole filmowej, ciekawej książce również z lat 90. dochodzą do głosu niektórzy absolwenci łódzkiej szkoły filmowej opowiadający o swoich doświadczeniach właśnie z UB czy SB, chociażby montażystka Zofia Dwornik, która straciła ojca w zbrodni katyńskiej i później za to, że sama mówiła głośno o Katyniu, trafiła nawet jeszcze w czasie studiów w szkole filmowej do więzienia. Później oczywiście otwarcie archiwów po tym, jak powstał Instytut Pamięci Narodowej, sprawiło, że dzisiaj przede wszystkim to te dokumenty wytworzone przez SB czy UB są dla naukowców podstawą opracowań na podobne tematy, ale oczywiście głos samych zainteresowanych ludzi kina też pozostaje ważny.
Jaka była reakcja środowiska aktorskiego, środowiska twórców na ujawnienie tak zwanej listy Wildsteina?
Rzeczywiście to wywołało spore poruszenie nie tylko opinii publicznej, ale też samych zainteresowanych, w tym właśnie środowiska filmowego. Przypomnijmy, chodzi o listę, którą pokazywał kolegom dziennikarzom publicysta Bronisław Wildstein. Później ta lista trafiła do internetu. Znajdowały się na niej przeróżne nazwiska, zarówno osób, które w przeszłości podjęły współpracę z bezpieką, jak i takich, które na przykład były tylko typowane przez bezpiekę do werbunku, nieświadome tego, albo wręcz po prostu tylko inwigilowane. I początkowo zastanawiano się, co oznacza obecność danej osoby na liście do momentu ujawnienia konkretnych dokumentów. Można było tylko spekulować. Niektórzy aktorzy sami postanowili zabrać głos pytani chociażby przez Tygodnik Wprost. Między innymi Kazimierz Kaczor wspominał o zastraszaniu go przez SB. Piotr Franczewski o tym, że był bezskutecznie namawiany do współpracy z SB. Maciej Damięcki w tamtym czasie przyznał się do jednego spotkania z funkcjonariuszem. Później ujawnienie konkretnych dokumentów pozwoliło tę historię zweryfikować.
Wrócę jeszcze na chwilkę do okładki. Widzimy na niej zdjęcie z zaręczyn Elżbiety Czyżewskiej i Dawida Halberstama. Dlaczego wybraliście to zdjęcie na okładkę i dlaczego ta para interesowała SB?
To jest ciekawy przykład inwigilacji, bardzo daleko idącej inwigilacji aktorki, znanej swego czasu aktorki Elżbiety Czyżewskiej. Przy czym ta inwigilacja wzięła się przede wszystkim z tego, że związała się ona z amerykańskim korespondentem w Warszawie, z dziennikarzem The New York Times, Davidem Halberstamem. Zresztą później zaręczyli się i pobrali. To dość niezwykła historia w tym świecie zimnowojennym, takiego związku Polki, i to sławnej Polki, z równie znanym, utytułowanym Amerykaninem. Służba Bezpieczeństwa bardzo uważnie się temu związkowi przyglądała, zachowały się liczne dokumenty na ten temat, a nawet właśnie w materiałach wytworzonych przez SB zachowały się zdjęcia, chociażby z zaręczyn właśnie Czyżewskiej z Halberstamem i z ich późniejszego ślubu z połowy lat 60.
Z kolei w swoim tekście wspominasz o reżyserze Marku Piwowskim. Co o nim wiemy w kontekście współpracy z SB?
Sprawa Piwowskiego stała się głośna za sprawą publikacji tygodnika Newsweek Polska. To było w czasie, kiedy dopiero zaczynały być udostępniane materiały właśnie dawnego MSW PRL dziennikarzom. Piwowski prawdopodobnie postanowił wyprzedzić publikację na swój temat i właśnie w rozmowie z dziennikarką Violetą Osminkowski opowiedział o swoich związkach z bezpieką jeszcze w latach 50. Podpisał zobowiązanie do współpracy. Jednocześnie w tej rozmowie z dziennikarką przedstawiał swoją współpracę w sposób dość karykaturalny i również jego oficer prowadzący, który wówczas zabrał głos, wtórował mu, mówił coś w rodzaju, że z niego był taki agent jak z koziej dupy trąba, to jest nawet dosłowny cytat, i ta narracja przez kilka lat była właściwie jedyną, z jaką mogła zapoznać się opinia publiczna. Dopiero później za sprawą publikacji Joanny Siedleckiej, polemizującej z tą opowieścią właśnie Piwowskiego i jego oficera prowadzącego, pojawiła się druga wersja tej historii, już oparta na zachowanych materiałach archiwalnych. Siedlecka dowodziła, moim zdaniem przekonująco, że to uwikłanie Piwowskiego w związki z bezpieką było w istocie głębsze niż on sam był skłonny przyznać. Powoływała się na zachowane doniesienia, w których obciążani są chociażby znajomi Piwowskiego.
Z bezpieką współpracowali także znani aktorzy, m.in. Roch Siemianowski, Tomasz Dedek, Jerzy Zelnik, Maciej Damięcki. Jakie mieli podejście do swojej przeszłości?
To jest charakterystyczne też, że najczęściej ten przypadek wcześniej wspomniany Piwowskiego był jednak specyficzny. Piwowski postanowił zabrać głos, zanim pojawiła się jakakolwiek publikacja na jego temat oparta właśnie na materiałach archiwalnych. W tych przypadkach wymienionych aktorów raczej było tak, że oni zabierali głos już skonfrontowani przez dziennikarzy z materiałami archiwalnymi. I na przykład Tomasz Dedek przyjął postawę też jednak dość wyjątkową na tle innych. Mianowicie publikował na swojej stronie internetowej oświadczenie, w którym wyraził coś jednak w rodzaju skruchy, zdobył się na coś w rodzaju przeprosin. Jerzy Zelnik, ta sprawa dotyczyła jego wczesnej młodości, początku studiów, powiedział coś o błędzie życiowym, ale generalnie w rozmowie z dziennikarzem Cezarym Gmyzem przekonywał, że właściwie nic z tej krótkiej historii nie pamięta. Roch Siemianowski z kolei apelował wręcz do sumienia dziennikarza, który przymierzał się właśnie do publikacji artykułu na jego temat, że jeśli ten dziennikarz to wszystko napisze, to jego, czyli Siemianowskiego, życie wywróci się do góry nogami, że to już teraz jest w zupełnie innym momencie życiowym. Dziennikarz wówczas nie ujawnił jego pełnych danych, tylko w publikacji użył inicjału, chociaż łatwo znając środowisko filmowe było się domyślić, o kogo chodzi, i rzeczywiście gdzieś to nazwisko później w innych publikacjach już w pełnym brzmieniu się pojawiło. Maciej Damięcki z kolei przekonywał, że jego współpraca trwała znacznie krócej niż wynikałoby to z zachowanych materiałów. Seria publikacji właściwie na łamach dziennika dotyczących Macieja Damięckiego też swego czasu odbiła się głośnym echem. To była między innymi artykuł na pierwszej stronie dziennika z mocno wybitym tytułem. I o tej sprawie niewątpliwie też było głośno.
Czy któreś nazwisko było dla ciebie zaskoczeniem?
Każdy przypadek właśnie takiego twórcy, który nie uchodził za związanego jakoś blisko z władzami, a okazywał się osobą zarejestrowaną przez urząd czy Służbę Bezpieczeństwa jako jej osobowe źródło informacji, jest w pewnej mierze zaskakujący, i poczynając od tych spraw jeszcze z wczesnych lat 40. czy 50., jak chociażby przypadek znanego swego czasu operatora filmowego Jerzego Lipmana. Myślę, że ta sprawa wywołała też duże poruszenie w środowisku i niektórzy chociażby reżyserzy współpracujący blisko z Lipmanem, tak jak Andrzej Wajda, nie chcieli wręcz w tę historię uwierzyć, że ktoś taki jak dobrze im znany Jerzy Lipman był w stanie współpracować z urzędem, później Służbą Bezpieczeństwa.
Wspomniałeś wcześniej o Frączewskim. W jaki sposób bezpieka chciała go pozyskać?
To było właściwie kilka niemal bliźniaczych przypadków aktorów, czy szerzej filmowców, którzy zostali przyłapani za kierownicą, kiedy prowadzili pojazd po spożyciu alkoholu. Odbierano im prawo jazdy. Milicja informowała od razu Służbę Bezpieczeństwa i w zamian za oddanie prawa jazdy, w zamian za zapomnienie o całej sprawie, oferowano takim osobom współpracę, czy skłaniano takie osoby. Próbowano skłonić właśnie do podjęcia współpracy z SB. Przypadek Frączewskiego jest właśnie o tyle ciekawy, że on dość zdecydowanie takiej współpracy odmówił. Zresztą chociażby ja jeszcze w mojej wcześniejszej książce Filmowcy w matni bezpieki sprzed kilkunastu lat zestawiam ten przypadek z kilkoma innymi podobnymi. Nie zawsze ludzie filmu byli w stanie tak zdecydowanie oświadczyć, że nie godzą się na współpracę.
A jak SB odnosiła się do takich reżyserów jak Andrzej Wajda, Kazimierz Kutz, Janusz Morgenstern?
Oni wszyscy w pewnym momencie, wszyscy z wymienionych trzech, byli przez Służbę Bezpieczeństwa inwigilowani. Andrzej Wajda chyba najdłużej z wymienionych, bo od połowy lat 70. praktycznie aż do roku 89., kiedy to został wybrany do parlamentu, kandydując rekomendacji Solidarności. To był twórca, który zaczynał, można powiedzieć, filmem bliskim systemowi, jeszcze filmem takim jak Pokolenie. Z czasem zbliżył się wyraźnie, no już w połowie właśnie lat 70. do opozycji politycznej, był z tego tytułu uważnie obserwowany przez Służbę Bezpieczeństwa. Kazimierz Kutz również w tym okresie, w latach 70. był inwigilowany. Morgenstern nie uchodził nigdy za reżysera jakiegoś związanego szczególnie z opozycją, ale wystarczyło, że jeszcze pod koniec lat 60. kontaktował się z dyplomatami amerykańskimi, bywał między innymi na pokazach filmowych w ambasadzie USA w Warszawie i właśnie jedna z takich jego rozmów telefonicznych z pracownikiem ambasady zwróciła uwagę Służby Bezpieczeństwa i również on przez pewien czas był inwigilowany.
Jedną z aktorek inwigilowanych była Halina Mikołajska, prawda?
Tak, ona rzeczywiście bardzo mocno w pewnym momencie związała się później z opozycją.
Co cię zaskoczyło, jeżeli chodzi o kontakty z cenzurą?
Myślę, że sami reżyserzy chętnie sypią anegdotami, jak właśnie dzielnie radzili sobie z cenzurą, jak oszukiwali cenzorów i pewne treści polityczne skutecznie przemycali do swoich filmów. Tym tematem cenzury w naszym tomie szczególnie zajęła się pani profesor Kamila Budrowska w swoim tekście Cenzura a adaptacje filmowe literatury w Polsce Ludowej. Przegląd problematyki i perspektywy dalszych badań. Przypadek adaptacji filmowych jest szczególny, bo po pierwsze mamy tutaj do czynienia ze scenariuszami nie oryginalnymi, tylko takimi, które powstały na podstawie utworów literackich, zwykle już dostępnych drukiem, a więc niekiedy mieliśmy dwa etapy cenzury, bo najpierw cenzurowano to dzieło literackie, a później dzieło filmowe na etapie już scenariusza i chociażby no, tak jak Popiół i Diament Andrzeja Wajdy, to jest ekranizacja głośnej książki Jerzego Andrzejewskiego.
O książce pod waszą redakcją moglibyśmy jeszcze bardzo długo rozmawiać, ale czas nas goni. Podsumujmy zatem. Czy na podstawie dotychczas opublikowanej dokumentacji i literatury możemy wyciągnąć jakieś generalne wnioski, jeżeli chodzi o środowisko filmowe w rzeczywistości politycznej PRL?
My bronimy się przed takimi zbyt pochopnymi wnioskami, o ile publicyści łatwiej sobie na takie wnioski pozwalają, o tyle naukowcy postulują jednak dalsze badania, nim takie wnioski będą mogły być formułowane. Mój współredaktor, doktor habilitowany Sebastian Ligarski, zwracał generalnie uwagę na to, że środowisko filmowe jest jeszcze stosunkowo słabiej przebadane niż niektóre inne środowiska twórcze, takie jak chociażby środowisko literackie. I na tym etapie trudno jeszcze z całą odpowiedzialnością oszacować na przykład, jaka była skala współpracy filmowców z bezpieką, czy zaangażowanie środowiska w działania bliskie opozycji. W dużym uproszczeniu możemy powiedzieć, że tak jak w latach 70., w połowie lat 70., przy okazji protestów przeciwko zmianom w konstytucji PRL, przy okazji protestów też w związku z represjami wobec robotników z Radomia czy Ursusa, wykształciła się w PRL zorganizowana opozycja polityczna, to wówczas też skrystalizowały się nieco postawy środowiska filmowego wobec tego, co działo się w polityce i spora część środowiska od tamtego momentu rzeczywiście wyraźnie sympatyzowała z opozycją, a później z Solidarnością, chociaż oczywiście cały czas była grupa filmowców gotowych wspierać także propagandowo działania władz.
Zapraszamy do lektury niezwykle interesującej publikacji Filmowcy w rzeczywistości politycznej Polski Ludowej, między innymi pod redakcją naszego gościa, a był nim dzisiaj dr Filip Gańczak z Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Zachęcamy do obejrzenia produkcji resortowego zespołu filmowego Sektor. Beatrice, poznałem go w Los Angeles, kryptonim Trump. O milicji nikt nie śpiewa i innych dostępnych z komentarzami historyków na profilu IPN TV w cyklu z Filmoteki Bezpieki. Polecamy także inne wydawnictwa IPN z serii Dziennikarze, Twórcy, Naukowcy. Znajdziecie je na stronie internetowej Instytutu lub w księgarni internetowej. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. To był Ekspres Czytelniczy IPN.